Rozmowa dnia.
Mróz niestety uderza też w kieszenie Polaków. Ceny pelletu, czyli paliwa do nowszych pieców grzewczych, biją rekordy w skupach. Surowca brakuje, a to wywindowało ceny. Jak ktoś nie zebrał zapasów latem, dziś niestety musi słono zapłacić. Z nami połączony jest Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Czy my coś jesteśmy w stanie zrobić z tym problemem? Jak surowca nie ma, no to nie mamy łatwych sposobów na uzupełnienie go w składach.
No przede wszystkim ta sytuacja zaczyna się już stabilizować. Faktycznie ten problem był. My żeśmy też zrobili takie naprawdę dokładne badania, sprawdzając, o co chodzi w tej sytuacji, jakie są przyczyny, bo to jest bardzo ważne, zwłaszcza, że dużo takich właśnie fake newsów nawet w tym obszarze pojawiało się na rynku. Po pierwsze, no, widać wyraźnie, że kwestia tej zimy ma absolutnie fundamentalne znaczenie. No musimy zresztą...
Spalaliśmy po prostu więcej paliwa, więc go też siłą rzeczy szybciej zaczęło brakować.
Absolutnie. Czy to te łańcuchy dostaw, no one były przygotowane powiedzmy na taką zimę, jaką mieliśmy do tej pory. Mieliśmy stycznie, gdzie było po plus 4, plus 5 stopni, a nawet 10 stopni w plusie. Teraz mieliśmy temperatury po minus 15, minus 20 w niektórych częściach Polski. Więc to ewidentnie miało bezpośredni wpływ. No trudniejsze suszenie surowca, większe zużycie energii, konieczność częstszych takich no, przerw technologicznych, spowolnianie całego procesu granulacji. No to są konkretne rzeczy, które się dzieją w trakcie, kiedy te temperatury faktycznie są niższe. Nawet chociaż zamarzający surowiec, prawda, to też jest jakby rzecz, która w procesie obróbki ma fundamentalne znaczenie.
Chociaż, panie ministrze, część ekspertów uważa, że jednak mamy też do czynienia z problemem systemowym. Na przykład Andrzej Głucha, prezes Polskiego Alarmu Smogowego, powiedział: w Polsce nie mamy tyle biomasy, żeby zaspokoić rosnące potrzeby. W ostatnich latach obserwowaliśmy bardzo dużą popularyzację kotłów pelletowych, i więc no, on tutaj widzi też problem, że nie mamy wystarczającej ilości surowca na takie zimy jak ta ostatnia, jak ta mijająca.
No, na pewno mamy do czynienia z dynamiczną sytuacją. My z pewnością potrzebujemy jako państwo też mieć taką jasną strategię, czy w jakim kierunku idziemy, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. I to się faktycznie dzieje. Ta kwestia dzisiaj inwestycji w elektrownię atomową, w ogóle w atom. Kwestie inwestycji w odnawialne źródła energii. Kwestie dotyczące budowy wiatraków, fotowoltaiki. No to są rzeczy, które przyspieszyły za tego rządu. My mieliśmy jednak do czynienia bardziej z takim bajkopisarstwem przez te ostatnie lata i mówię o tym, że w zasadzie tylko węgiel, prawda, że musimy wrócić tak jak w latach 70. do węgla. No, to jest kluczowe, tak? Czy potrzebujemy jasnego dokumentu? I dzisiaj faktycznie kwestie pelletu. Nie wiem, my przyjęliśmy takie rozporządzenie dotyczące, bo tu się też dużo takich niejasności pojawiało, dotyczące pełnowartościowego drewna, czyli przyjęliśmy takie zarządzenie, to jest polityka rządu, spójna też z polityką europejską, że chcielibyśmy pełnowartościowe drewno, takie najcenniejsze drewno, no, nie spalać w kotłach, tylko jednak przeznaczać na przykład do produkcji mebli czy płyt drewnopochodnych, żeby inwestować w polskie PKB, w sektor drzewny, który jest jakby ważnym elementem naszej gospodarki. Natomiast tam w procesie negocjacji też część na przykład właśnie trocin, takich odpadków na wniosek branży pelletowej, to jakby zostało i z tego głównie powinien powstawać pelet, czyli jakby z tej części najmniej wartościowej, taka, która nie przysłuży się w przemyśle na przykład meblarskim. Tak?
Jest warstwa jest kwestia surowca, natomiast też jest druga warstwa, która dotyczy programu Czyste Powietrze. I tu również jest zarzut ze strony aktywistów antysmogowych, że ten program spowolnił, więc na przykład termomodernizacja nie przebiega tak szybko, jak powinna, no i przez to potrzeba więcej pelletu. I to przyczynia się do tego kryzysu, tak mówił Andrzej Głucha wspomniany.
No to nie jest tylko to, natomiast znaczy kwestie termomodernizacji to się na pewno dzieje i to widać też po wynikach, zresztą Ministerstwo Klimatu i Środowiska takie raporty też przedstawiało, chociażby dotyczące szkół czy obiektów użyteczności publicznej, jak ta termomodernizacja przyspieszyła. Mamy oczywiście problem z programem Czyste Powietrze, przez lata mieliśmy po poprzednim rządzie, no trzeba też to trochę wprost powiedzieć, tam się zrobiły jakieś po prostu mafijne układy za czasów PiS-u. To pani minister Henik-Kloska wzięła to na swoją głowę, że tak powiem, na swoje plecy, walcząc tak naprawdę o to, żeby wreszcie odzyskać jakąś wyporność w tym w tym programie. Przez 2 lata ta walka trwa. Teraz udaje się to już wyprowadzać w poszczególnych województwach na prostą. No ale to pokazuje też olbrzymie zaniedbania, z którymi mieliśmy do czynienia przez lata.
Temat programu Czyste Powietrze moglibyśmy omawiać naprawdę, naprawdę długo, co zresztą też robiliśmy na antenie Jedynki. A ja jeszcze chciałem pana ministra zapytać o 2 istotne kwestie. Ta pierwsza to Park Doliny Dolnej Odry. Słyszeliśmy zapowiedź, że ma się to stać za miejscową częścią innego parku narodowego, Drawińskiego. To po prezydenckim wecie. Jak wyglądają prace nad takim rozporządzeniem? Czy możemy się tego spodziewać w najbliższym czasie?
No, przede wszystkim samorządowcy z województwa zachodniopomorskiego, tam z terenu Międzyodrza, no, poczuli się bardzo dotknięci tym wetem pana prezydenta. No niestety pan prezydent nie zechciał być tym pierwszym prezydentem w zasadzie już od 25 lat, od ćwierć wieku, który powołałby do życia pierwszy polski park narodowy. Więc szukamy innego rozwiązania. Jednym z tych rozwiązań jest właśnie powiększenie istniejącego parku, czyli Drawińskiego Parku Narodowego na północnej części Międzyodrza, około 1400 hektarów. To jest szansa dla tego regionu. To są konkretne inwestycje, to jest subwencja ekologiczna, czyli specjalna premia dla samorządów w Polsce. Dzisiaj rząd Donalda Tuska przyjął w zeszłym roku już ustawę o subwencji ekologicznej, która jest nagrodą dla wszystkich tych lokalnych mieszkańców w Polsce, którzy chronią najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski. I nie tylko dobrym słowem, ale konkretnym pieniądzem. Czyli my wszyscy składamy się na to, bo jesteśmy dumni z tych mieszkańców, którzy chronią to najcenniejsze dziedzictwo.
A kiedy możemy się spodziewać rozporządzenia w sprawie powiększenia Drawińskiego Parku Narodowego właśnie o obszar Międzyodrza?
My jesteśmy już w tym procesie, rozpoczęliśmy te prace. Teraz w okresie wiosennym wypłyniemy tam w teren, będziemy przeprowadzać całą inwentaryzację przyrodniczą. Duża część tej pracy jest już zrobiona między innymi przez lokalnych naukowców. Pojawiła się taka świetna monografia przyrodnicza Międzyodrze pod koniec zeszłego roku. Chcielibyśmy ten proces rozszerzania tego parku i zabezpieczenia Międzyodrza zamknąć gdzieś na przełomie września, października tego roku.
Polska ma niecałe 2 miesiące, żeby wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie planów użytkowania lasów. Trybunał orzekł, że organizacje ekologiczne, mieszkańcy muszą mieć większą możliwość zaskarżania tych planów. Mniej niż 2 miesiące zostało. Jakie rozwiązanie przygotuje rząd?
No, w zeszłym tygodniu Komitet Stały Rady Ministrów przyjął ten projekt ustawy, który przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Pewnie niebawem trafi na rząd, następnie trafi do komisji, Sejmowej Komisji Środowiska, następnie do Sejmu, później do Senatu. Ta ustawa jest przygotowana, ona jest gotowa. To jest bardzo trudna ustawa, bo ona zupełnie zmienia całą filozofię, całą strategię funkcjonowania tych tak zwanych właśnie planów urządzania lasu, absolutnie kluczowych dokumentów, które się sporządza na 10 lat i definiuje się tam całą gospodarkę leśną, sposób prowadzenia tej gospodarki leśnej na terenie całego nadleśnictwa, a takich nadleśnictw mamy w Polsce prawie 430. I w tej ustawie zakładamy kilka istotnych elementów partycypacji społecznej. Po pierwsze, możliwość zaskarżenia takiego planu, wzięcia udziału w konsultacjach.
Bo tego rzeczywiście nie było. Ten wyrok oddawał rzeczywistość w prawidłowy sposób.
No tak, tak. No tu chodzi o to, żeby włączyć lokalne samorządy, żeby upodmiotowić tą część środowiskową też, żebyśmy też myśleli w kategoriach tworzenia tych planów, oczywiście w tym aspekcie gospodarczym, bo on jest niezwykle istotny, ale nie tylko, tak? Musimy też myśleć w aspekcie społecznym i przyrodniczym. Jest część lasów w Polsce przy miastach, na przykład, gdzie ludzie korzystają z tych lasów rekreacyjnie, jeżdżą na rowerze, chodzą na spacery z psami, biegają, prawda? I te lasy muszą też zmieniać sposób prowadzenia tej gospodarki leśnej, na przykład rezygnacja z tak zwanych rębni całkowitych, tak, gdzie znika nagle ileś tam hektarów lasu. No to jest jakaś odpowiedź na to, jak społeczeństwo wyobraża sobie to współzarządzanie lasami, bo przypomnę, że jednak 80% lasów w Polsce to są lasy zarządzane przez lasy państwowe, a to jest majątek wspólny Skarbu Państwa, czyli każdego z nas, wszystkich słuchaczy.
Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.